Moi drodzy, my wiemy, że modlitwa ma wielką moc, a kiedy też ludzie modlą się z wiarą, kiedy modlą się nie po to, żeby się tylko pomodlić, bo tak wypada, ale modlą się z głębokim przekonaniem, że przychodzimy do żywego Boga, Boga mocnego, Boga, który powiedział, abyśmy wzywali Jego imienia, abyśmy się modlili do Niego i że On jest Bogiem, który odpowie na nasze prośby i na nasze modlitwy. Dzisiaj także kilka osób spośród nas jest na takim specjalnym seminarium. Nie ma ich dzisiaj. Cieszymy się też, że mogą i także nabywać nowej jakby znajomości w nowych dziedzinach, aby później móc lepiej usługiwać młodzieży, dzieciom. To jest takie radosne. Moi drodzy, niedawno, kiedy mieliśmy spotkanie z okręgu i tam na tym spotkaniu okręgowym proszono mnie, żebym podzielił się słowem. I także, kiedy dzisiaj myślałem o naszym nabożeństwie i wcześniej, kiedy modliłem się, jakoś Pan Bóg na nowo to słowo. Tam modliłem się, tam dzieliłem się bardzo króciutko, to był taki, wiecie, tylko taki przyczynek do tego, żeby zainspirować braci później do modlitwy, ale myślę, że dzisiaj Bóg chce, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na sprawę, którą doskonale znamy, doskonale wiemy, ale bardzo ciężko jest nam czasami uświadomić sobie i jakby wejść w to, czego Bóg oczekuje od nas, abyśmy podjęli dobrą walkę, podjęli dobry wysiłek, dobry trud, aby odebrać błogosławieństwo i zwycięstwo. Kiedy tak czytam sobie rozdział po rozdziale, idę przez poszczególne księgi, moi drodzy, to możemy zauważyć, że w księgach sędziów, czy też kiedy w księdze Samuelowej, kiedy jest mowa o tym, że wokół Dawida zgromadzili się ludzie waleczni, ludzie niesamowicie pod względem walki wyszkoleni i on miał takich, tam Biblia mówi, miał takich 30 dowódców, takich nazwano, albo rycerzy, stare tłumaczenia, i oni zgromadzili się wokół Dawida, aby razem z nim być, aby mu usługiwać i aby razem z nim prowadzić walki. I tam jest zdumiewające, jak później Biblia notuje takie wydarzenia, które miały miejsce w historii Izraela, i ci rycerze, ci dowódcy są wymienieni tam właśnie w Bożym Słowie. I to jest ciekawe, że ja tak na tym zastanawiałem, jak Bóg honoruje, jak Bóg w oczach Bożych jest to coś wielkiego, kiedy ludzie Boży stają do walki przeciwko siłom zła, siłom ciemności, przeciwko wrogowi, kiedy się nie boją, ale kiedy stają, aby dać odpór wszelkiej mocy ciemności. I tam jest między innymi mowa o kilku z nich, że jeden z nich, kiedy Izraelici stanęli do walki z Filistyńczykami, lżyli Filistyńczyków, to później jest napisane, że Izraelczycy w popłochu zaczęli uciekać. Ale tylko jeden z nich zatrzymał się w jednym miejscu, na jakimś tam poletku, i Biblia mówi, że tam stoczył walkę życia. Tam stoczył walkę, także Biblia mówi, że tak walczył, że miecz prawie przyrósł mu do ręki. On chyba tak, ta ręka mu zdrętwiała, że on nie czuł, co jest ręką, a co jest mieczem. I tam odniósł, tam jest napisane, i tam Pan mu dał wielkie zwycięstwo. Kiedy mu Pan dał wielkie zwycięstwo? Wtedy, kiedy uciekał? Nie, tamci nie mieli zwycięstwa, ci, którzy uciekli, oni już lecieli i może patrzyli do tyłu na tego ostatniego. I mówili, co on robi? A on tam stanął i stoi, a ta zgraja Filistyńczyków leciała, a on zaczął walczyć. Skąd on miał siłę? Bóg dał mu siłę. Kiedy Bóg dał mu siłę? Kiedy on stanął, aby walczyć. I tam jest napisane, że kiedy walczył, tam jest powiedziane, Bóg dał mu wielkie zwycięstwo. I ci Izraelici, którzy tak uciekali, nagle wszyscy wrócili z powrotem. Ale kiedy Biblia mówi, kiedy wrócili, tam już nie było nic do zrobienia. Pan dał mu całkowite zwycięstwo. Moi drodzy, o innym człowieku jest powiedziane tam. Że też, kiedy uciekali przed wrogiem Izraelici, on stanął w takim polu soczewicy. Kto walczy o jakiś tam, wiecie, ogródek czy jakieś małe poletko? Powiedział, a co mi tam takie pole, lepiej w nogi i ratować życie. Ale tam jest napisane, że on stanął w tym polu soczewicy, aby nie oddać tego skrawka ziemi, a wróg napierał, a on tam stoczył walkę i pokonał wrogów. I znowu, kiedy Izraelici, ci, którzy uciekali, wrócili, tam już nie było nic do zrobienia, jedynie do zebrania łupów. I sobie zastanowiłem, dlaczego Bóg w Biblii daje nam takie obrazy. Dlaczego Bóg mówi o takich rzeczach? Ktoś by dzisiaj powiedział, o, to takie krwawe. No jasne, że krwawe. Ludzie myślą, że Pan Bóg to tak wszystko będzie głaskał, wszystko, na wszystko będzie przytakiwał i tak dalej. Ludzie zapominają, że ten Bóg, który jest miłością, miłosierdziem, w pewnym momencie dokona sądu nad człowiekiem. I nie będzie przyjemny. I muszę wam powiedzieć, Biblia mówi, i będzie płacz i zgrzytanie zębów. I ludzie będą się chować po norach przed sądem i gniewem Bożym. Dlaczego? Dlatego, że zamiast w swoim życiu biec do Boga, uciekali od Boga. Zamiast słuchać tego, co Bóg mówi, ignorowali to, co Bóg mówi. Ale chcę wrócić do tej myśli. Widzę, jak Bóg mówi, podoba mi się, kiedy moi ludzie walczą. Podoba mi się, kiedy mój lud, moi wybrani, nazwani od mojego imienia, oni walczą, kiedy się nie poddają, kiedy nie ustają, kiedy wydaje się, że wróg przemoże ich, jak, wiecie, tak jak husaria polska czasami, jak ruszyła już do walki, to pozostawał tylko, jak to mówią dzisiaj, z gliszcza. Nic tam nie było, wszystko miażdżyła. Ale stanął ktoś jeden i w Biblii wymienione jest jego imię. Stanął ktoś drugi i wymienione jest jego imię. Stanął ktoś trzeci i wymienione jest jego imię. I zastanawiam się, moi drodzy, kiedy będziesz w niebie, kiedy będą odczytywane imiona, co Bóg i co będzie oznajmione? I powiedzą tak, Gienek stanął w walce, wtedy i wtedy, tam się rozgrywała walka i ten mąż Boży stanął i stoczył walkę i Pan dał zwycięstwo. Amen? Moi drodzy, Bóg, to znaczy, że Bóg potrzebuje każdego z nas. I to znaczy, że Bóg chce, żebyśmy się nigdy nie poddawali i stoczyli i toczyli walkę. I Pan dał wielkie zwycięstwo. Nie wtedy, kiedy uciekali. Wiecie, każdy z nas wie, że czasami próbujemy się ukryć, uciec. Aż to wszystko gdzieś przeminie. Tak jak Izraelici, kiedy Midianczycy rok w rok ich najeżdżali. Pamiętacie, oni chowali się po norach, po jaskiniach, przeczekać ten moment. No ale kiedy wychodzili z tych jaskiń i nor, to już niewiele było do zebrania z pola. Bo nie było nikogo, który by tam stanął i stoczył walkę w imieniu Pana, aby lud Boży nie był okradany, aby lud Boży nie był gnębiony, aby lud Boży nie był niszczony przez przeciwnika. Bóg dzisiaj wzywa ciebie i mnie, abyś stanął w miejscu swojej walki, stanął w odwadze, bo Bóg jest z tobą i daje ci zwycięstwo. Otwórzcie list do Efezjan. 6 rozdział. Moi drodzy, kiedy Biblia mówi o nas, że jesteśmy żołnierzami, rycerzami, nie Dawida, samego Chrystusa. Tu jest napisane tak, w końcu, wiersz 10, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Do tego miejsca. Moi drodzy, wiemy, że żeby toczyć walkę skuteczną, muszę mieć odpowiednią broń. Odpowiednie wyposażenie. Nie pójdę na czołg z szablą, bo mnie rozjedzie. Moi drodzy, tutaj apostoł Paweł mówi w końcu bracia moi, w końcu bracia i siostry. On napisał długi list. On napisał tam kapitalne rzeczy w tym liście. I mówi w końcu. Kiedy czytasz ten list od samego początku, mówisz o, czytasz o sobie. Jeżeli oddałeś swoje życie Chrystusowi, czytasz o sobie, że Bóg już przed założeniem świata wybrał cię w Chrystusie. Że jesteś Jego odkupionym dzieckiem. Że twoje grzechy są ci odpuszczone. Że jesteś świętym. Że jesteś przeznaczony do czystego, świętego życia. Moi drodzy, tam jest napisane o tym, że zostałem ożywiony, byłem martwy, ale teraz żyję. Żyję z Bogiem i dla Boga. Tam właśnie w tym liście apostoł Paweł pisze do tych, do których na końcu mówi w końcu. Tam on mówi, że jesteś takim Bożym poematem, który Bóg tworzy dla siebie. Mówi, dziełem Bożym jesteście. Stworzeni do dobrych uczynków. To znaczy, że twoje i moje nowe narodziny są niczym innym. To jest dzieło Boże, to jest poemat, który Bóg tworzy z twojego i z mojego życia. Ono było do niczego, było zepsute, było pogrążone w ciemności, diabeł deptał po twoim życiu, ale teraz Chrystus nie tylko wyzwolił nas z mocy diabła, ale tworzy coś pięknego, coś zupełnie nowego. Zaczął wszystko od początku, wszystko stało się nowym. On pisze właśnie do takiego Bożego ludu. Mówi, bliscy jesteście Bogu przez krew Chrystusową. I mówi, w końcu pisze do was, abyście toczyli dobrą walkę, abyście mieli tą świadomość, że toczycie walkę. To wszystko Bóg z wami uczynił. Tym jesteście w Jezusie Chrystusie. Ale w końcu chcę wam uświadomić, że ciągle będąc tak wywyższonymi, bo on przecież tam mówi, że zostaliśmy posadzeni w Chrystusie w okręgach niebieskich, tak wywyższeni w Chrystusie. Pamiętajcie o tym, że toczycie walkę z tymi mocami, z tymi siłami złego. Kiedy czytamy w Bożym Słowie i tutaj w tym fragmencie, jak on tutaj wymienia, on wymienia tutaj różne jakby porządki tych upadłych aniołów, tych sił ciemności, sił demonicznych. Mówi o autorytetach, o panowaniach, mówi o władcach ciemności, o złych duchach. Mówi, z tym wszystkim przychodzi się zmierzyć Bożemu dziecku. To takiego przeciwnika macie. I Paweł mówi, w końcu, bracia i siostry, umacniajcie się w Panu. Chcę, żebyście to wiedzieli, w tym kierunku zmierzali, gdyż toczycie walkę z potężnym wrogiem, z potężnym nieprzyjacielem. Moi drodzy, kiedy Słowo Boże nam o tym mówi, apostoł Paweł nie po to mówi teraz, żebyśmy czytając, żeby Efezjanie czytając powiedzieli, o, to co my teraz zrobimy? To trzeba uciekać, tak jak Izraelici. Ale Paweł pisze po to, żeby sobie oni uświadomili, że Bóg daje im autorytet i moc wobec tych sił, zwierzchności, mocy i panowań. Żeby wiedzieli, że ten, który jest w nich, jest większy niż te władze, mocy i zwierzchności. Że ten, który jest w nas, on przecież te władze i zwierzchności rozbroił i pokonał. Można o tym mówić. Można nawet wiedzieć. Ale Bóg oczekuje czegoś więcej, abyś powstał do walki. Abyś stoczył i toczył dobrą walkę, dobry bój w sprawie swojej wiary, swojego życia, swoich przekonań, jakie mamy w oparciu o Boże Słowo dla swojego życia. Moi drodzy, mamy ogromny przykład naszego Pana, który nie był wolny od tej duchowej walki. On był we wszystkim do nas podobny, z wyjątkiem jednej rzeczy: nie popełnił grzechu. I diabłu bardzo zależało na tym, aby doprowadzić Jezusa do upadku, aby On zgrzeszył, aby On dał się złapać. Bo diabeł doskonale wiedział, że jeżeli pokona Jego, to pokona wszystkich. To znaczy, że nie będzie żadnego wybawienia. Diabeł nas atakuje, kiedy jesteśmy osłabieni. I fizycznie, i psychicznie, i duchowo. Kiedy zaczynasz być słaby fizycznie, jesteś przemęczony, przepracowany, zagoniony, możesz oczekiwać, że diabeł wykorzysta to, aby ciebie zaatakować. Abyś zrobił czy narobił jakieś głupstwa, wypowiedział jakieś słowa, coś zaczął robić nie tak. Kiedy nasza psychika jest nadwyrężona, przemęczeni jesteśmy i psychicznie siadamy, on czeka na tą okazję, aby nas zniszczyć. Ale kiedy duchowo jesteś osłabiony. Wiecie, jedno jakby związane jest z drugim. Kiedy duchowo, kiedy twoja relacja, bliskość z Bogiem nie jest właściwa, nie jesteśmy blisko Pana, On czeka na takie okazje, aby uderzyć. Pamiętacie, jak Izrael szedł po pustyni z Egiptu? I byli tacy, którzy szli w jednej zwartej kolumnie albo trzymali się jeden drugiego, ale jest napisane, że była grupka ludzi, która gdzieś tam odstawała. Ja nie wiem, oni odstawali, może ich interesowały te wzgórka piasku i kamieni tam na półwyspie. Może zajęli się czymś innym, może mieli taką fajną pogawędkę między sobą, a zbór im już tam poszedł. I tam jest napisane, i Amalekici napadali na tych pojedynczych i zabijali ich, tych słabych, chorych, tych, którzy odstawali, zabijali ich. Dlatego Bóg później powiedział, nie zostawisz Amalekitów przy życiu, bo mordowali mój lud. Moi drodzy, a więc diabeł przychodzi w takich momentach, chce wykorzystać te momenty braku uwagi, braku czujności. I kiedy Jezus był w poście, 40 dni i nocy nie jadł i nie pił. Ja myślę, że to było już pod koniec, kiedy był słaby. Pamiętacie, Dawid mówi, kolana moje chwiały się od postu. Post jest trudnym wyzwaniem. I całe nasze ciało doznaje tutaj tego szoku braku jedzenia. Szukamy Boga, modlimy się w poście. I później przychodzi diabeł, Jezus jest 40 dni w poście i przychodzi diabeł i przecież, co on mówi? Zobacz na te kamienie. Jeśli jesteś Synem Bożym, cóż to dla ciebie jest zamienić te kamienie w chleb? Przerwij post. Skądź już z tym? Właściwie ten jeden dzień. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Nie samym chlebem. Człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Duchowy człowiek, albo inaczej, narodzony na nowo człowiek, wie, co to znaczy karmić się słowem. Słowo jest tym chlebem dla naszego ducha. I doświadczasz tego cudownego odżywiania i posilania na wewnętrznym człowieku przez Słowo Pana, bo twój duch został ożywiony dla Boga i żyje przez moc Bożego Słowa. To dlatego diabeł chce nas odgrodzić od tego duchowego chleba, który daje nam codzienną siłę. Moi drodzy, Jezus nie tylko wtedy był atakowany i kuszony przez diabła. On powiedział, pamiętacie, już pod koniec swojej służby mówi do swoich apostołów, wytrwaliście ze mną w wielu pokuszeniach. Pamiętacie, jak Piotr po tym wielkim wyznaniu, Ty jesteś Chrystus, a później, kiedy Jezus mówi o śmierci, o krzyżu, mówi, Panie, nie przyjdzie to na Cię. A Jezus mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Diabeł wrzucił do jego umysłu taką bardzo ludzką, ciekawą myśl. Po co mówisz o tym? Tak więc Jezus był wielokrotnie kuszony, nawet na krzyżu, kiedy wisiał, diabeł go prowokował przez ludzi, którzy stali pod krzyżem. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. A więc widzimy, że ta duchowa walka człowieka Bożego, tu w tym wypadku Syna Bożego, w momencie, kiedy się urodził, on cały czas był w duchowej walce i on pokazuje nam, żebyśmy nie uciekali, ale byli w centrum woli Pana, posłuszni Bożemu Słowu, a wtedy wróg nie jest w stanie nas pokonać. Amen? Nie jest w stanie. Nawet jeżeli dotknie Twojego ciała, nawet jeżeli coś będzie nie tak, nie jest w stanie pokonać tego wewnętrznego człowieka, nowego życia, które mamy. Jesteś zwycięzcą, bracie i siostro, w Chrystusie Jezusie. Ale z drugiej strony coś, do czegoś jestem wezwany przez Boże Święte Słowo. A więc diabeł będzie atakował przez myśl, przez słowa, przez namawianie, przez wzbudzanie pożądliwości, przez zwodzenie, oszukiwanie. On potrafi odnieść się do naszej cielesności i pobudzać nas do złych rzeczy, do złych emocji, do złych pragnień. Dlatego w końcu, bracia moi, siostry moje, wiedzcie, że mamy przeciwko sobie mocy zwierzchności, władcy i panowania, ale nie bójcie się, nie twórzcie się, stańcie do walki, bo przeznaczone jest wam zwycięstwo. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy nie zapominali w tej duchowej walce. Tak tutaj jest napisane. Chce Bóg, żebyś wiedział, że On jest z tobą. Pamiętaj, Bóg chce i Bóg mówi w swoim świętym słowie, że jest z tobą. Nie widzę entuzjazmu, ale okej. Pamiętacie, kiedy Bóg powołuje Mojżesza? Kiedy mówi do niego przy krzewie ognistym, wyprowadź Izraela. Panie, ale jak? A Bóg mówi, bo ja będę z tobą. Kiedy Bóg mówi do Gedeona, wybaw mój lud. Stań do walki. Nie uciekajcie już po norach. Stań do walki. Oczywiście Gedeon jeszcze musiał oczyścić swój dom od bałwochwalczego ołtarza Baala i słupa Baala. Ale Bóg mówi do niego, Gedeon mówi, ale jak, Panie? Jak? Ja się wyobrażam z tego tekstu, jak on mówi do Boga, co tam działo się w domu przy kolacji. Może wieczór. Bo on mówi Bogu tak. Jesteśmy najmniejszym rodem z Manasesa. Najbiedniejszym rodem z Manasesa, a ja do tego jeszcze jestem najmłodszy w moim domu. Czy wyobrażacie sobie, że ta rodzina siadała przy stole i tak porównywali bogactwo jeden z drugim, a ten u tego jest to, a u tego jest tamto, a u tego, a my takie bidoki. Bo on mówi Bogu, my jesteśmy najbiedniejsi, a więc musieli troszeczkę podyskutować, żeby ocenić, że są najbiedniejsi. Tam nie było przy stole to, że oni usiedli i powiedzieli, dzięki Bogu za to, co mamy. Pan jest dobry. Tam może było dużo narzekania przy stole, dużo zazdrości przy stole, dużo mówienia o innych. Panie, ale ja... A co wtedy Bóg mówi? Bo ja jestem z tobą. Halleluja. Bo ja jestem z tobą, mówi Pan. bo ja jestem z Tobą. W końcu, bracia, umacniajcie się w Panu. Jak? Właśnie poprzez to, żebyś uświadomił sobie na nowo, żebyś po raz kolejny zaufał, żebyś wiedział, żebyś to widział, żebyś to wyznawał swoimi ustami, nawet jeśli tego nie czujesz i wydaje ci się, że Bóg jest daleko, żebyś wyznał i powiedział: Pan jest ze mną. Na przekór wszystkiemu, Pan jest ze mną. Powiem jeszcze raz, na przekór wszystkiemu. Tak? Na przekór wszystkiemu, co dzieje się, co widzisz. Bóg chce, żebyśmy zaczęli, powstali do walki. Rozpoczęli walkę, ale jak? Od pierwszego, bo ja sam jestem przegrany. Ale jeśli Pan jest ze mną, to jest tak jak z tym słoniem i z tą mrówką, która przez most taki przechodzi, nie? I mrówka siedzi na plecach słonia. Idą w tym moście, a mrówka mówi: aleśmy począsnęli tym mostem. Jesteś taką mrówką, ale z Panem począśniemy mostem. To jest tak jak z tym kotem, który został zaatakowany przez wielkiego, nie wiem, dobermana czy jakiegoś tam psa. Jeden ze sług Bożych mówi: wybrałem się z moim wielkim psem na spacer. Zobaczył kota, mówię: biedny kotek. I rzucił się na tego kota, ale kot zamiast w nogi, wiesz, mnie tu chciała kiedyś Kazia podpuścić, nie? Żebym pokazał, jak kot zrobił i zasyczał. Zrobił się w pałąk i stanął, a ten pies tak leciał i takim łukiem ominął tego kota. I ten, który wyprowadzał tego psa, patrzy przerażony i taki zdegustowany. Jak to? Wystraszył się małego kota. Bez względu na to, jak wielki jest wróg, jest nikim w porównaniu z tym, kiedy Pan jest z Tobą i ze mną. Bóg mówi do Gedeona, zebrało się tam chyba 23 tysiące na jego okrzyk: idziemy do walki, dość uciekania, dość chowania się po norach. A Bóg mówi: za dużo, żeby sobie nie przypisali zwycięstwa i chwały, że to ich ręka ich wybawiła. I Bóg ich przesiał, zostało 300. Abyśmy wiedzieli, że tym, który daje zwycięstwo, jest Pan. Jest naszą siłą i naszą mocą. A więc musisz coś zrobić. Musisz popatrzeć na Pana, wzmocnić się poprzez to, abyś wiedział, abyś wyznał, abyś to mówił sobie w drodze, w swoim domu. Słuchajcie, to nie jest tylko myślenie. Ja już wielokrotnie mówiłem, jak wielka waga jest, abyś mówił o tym, abyś wyznawał tą prawdę. Dlatego dzisiaj też cieszyłem się w czasie modlitwy, kiedy słyszałem dobre wyznania, bo one mają niesamowitą moc i wagę. Nie tylko ten, kto uwierzy w swoim sercu, ale i wyzna Jezusa, dopiero jest napisane, jest zbawionym człowiekiem. Wiara nie jest czymś, co należy ukrywać. Wiara jest czymś, o czym trzeba mówić, świadczyć. A więc Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że On toczył walkę, że Jego Syn toczył walkę. Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że w tej walce On jest z nami. Mamy cudowne obietnice. Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Panie, demony uciekały na Twoje imię. A Jezus mówi, będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. W jednym zborze Lester Samrat, nieżyjący już sługa Boży, człowiek, ewangelista wielkiej wiary i o wielkim namaszczeniu, mówi, przyszedłem do jednego zboru i podeszła do mnie jakaś kobieta i patrzy na mnie i mówi, ty masz ducha ciemności, a ja mam ducha światłości. Ale on mówi, ja wiedziałem, jakim duchem jest ona inspirowana. I mówi tak, on mówi tak, ona mówi, ty masz ducha ciemności, a ja mam ducha światłości. On mówi, to ja mam ducha światłości, a ty masz ducha ciemności. W imieniu Jezusa nakazuję, aby ten duch wyszedł z ciebie. I ta kobieta została uwolniona od tego złego ducha. Będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi, ale coś musisz zrobić. Coś musisz działać, nie wolno ci uciekać, nie wolno ci tylko siedzieć i milczeć. Tak więc Bóg jest z nami. On dał nam oręż swojego potężnego imienia, abyśmy wyznawali to imię, abyśmy powoływali się na to imię. Każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy, kto by wzywał, moi drodzy, nie tam w sercu po cichu, otworzył usta. Dlatego jest niesamowicie ważne, kiedy ludzie, kiedy my w naszych, nawet w modlitwach w komorze, otwierasz i mówisz do Boga. Nie w myślach, mówisz do Boga. Wyznajesz. Prosisz. Boże, pomóż mi. Ten będzie wybawiony. My czytamy, że imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Jak się chroni? Kiedy wzywasz z wiarą i z ufnością imię Pana dla swojego życia, dla swojej sytuacji. W psalmie, wiecie, ludzie tam trochę poniżej tych, zaraz następne dwa fragmenty mówią tak, że niektórzy bogactwem się chełpią i w tym pokładają nadzieję, a inni swoją pychę podnoszą, w sobie pokładają nadzieję. Ale psalm 20, wiersz 8 mówi, jedni się chlubią wozami, inni końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Chlubimy się. To nie znaczy, że milczymy, że nic nie mówimy. Gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek jesteś, a szczególnie w zgromadzeniu, ja chlubię się imieniem Pana. Wyznaję, kim On jest dla mnie. Ogłaszam Jego imię dla mnie. On jest tym, który daje mi pokój. On jest moim pasterzem. On jest moim lekarzem. Moi drodzy, Bóg chce, żebyś stanął do walki. Żebyś sobie to uświadomił, że On jest z tobą i abyś zaczął umacniać się w Jego imieniu, wyznając to, kim Bóg jest dla ciebie. Po to On objawił swoje imię, po to On objawił siebie. Jeszcze raz powiem, jeżeli nic nie będziesz robił, jeżeli nie będziesz wołał, jeżeli nie będziesz wyznawał, jeżeli nie zatrzymasz się na tym poletku, to nie toczysz w sposób właściwy walki. W końcu, bracia i siostry, chcę, żebyście umacniali się w Panu. Żebyście wiedzieli, że Pan jest z wami, jest po waszej stronie. On jest zwycięzcą i On daje wam zwycięstwo. I nie musicie się bać. I chcę, żebyście uświadamiali sobie, kim On jest poprzez objawione Jego święte imiona. I trzymaj się tego i wyznawaj to. Jak wielka jest moc wyznania. Objawienie Jana 12:11 nam mówi o mocy wyznania, prawdziwego, Bożego, właściwego wyznania. Zobaczcie, tam jest napisane tak, że święci Boży pokonali szatana, pokonali diabła. Zwróćcie uwagę, 11 wiersz 12 rozdziału objawienia, a oni zwyciężyli go. Wcześniej jest mowa o tym, o diable, który został zrzucony. Zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Oni wyznawali słowo, wyznawali obietnicę, wyznawali prawdę Bożego Słowa i oni dawali odpór temu wszystkiemu, co diabeł próbował włożyć w ich głowy. Tocz dobry bój. A więc On jest z nami. On dał nam swoje imię. I Paweł mówi, i weźcie zbroję. Wiecie, gdybym dzisiaj ubrał taką zbroję wobec współczesnego uzbrojenia, no to jesteśmy na straconej pozycji. Musimy mieć broń odpowiednią do broni przeciwnika. Wojny światowej nie ma między innymi dlatego ciągle jeszcze, bo mocarstwa różne mają broń atomową. Jeden drugiego trzyma w szachu. I każdy wie, że jeżeli uruchomi, to jest wszystko idzie w pył. Ale chcę powiedzieć wam, że nad tym wszystkim ciągle jest Pan Bóg. Z naszej perspektywy wygląda to kiepsko. I byle szaleniec może narobić różnego dziadostwa. Ale wiedzcie jedno, całą historię w swoim ręku ma Bóg. On nad wszystkim czuwa. On ciągle jest na tronie i będzie. I nic nie stanie się bez Jego przyzwolenia, czy jeżeli On na to nie pozwoli. I wierzę, że Bóg to wszystko trzyma, chociaż na końcu jest napisane, że i tak ta ziemia ma być spalona ogniem. Dlatego jest powiedziane, jakimiż wy macie być świętym waszym postępowaniu. A więc mówi, weźcie zbroję. Chrześcijański żołnierz ma świetne wyposażenie, adekwatne do przeciwnika, do jego metod walki, do jego sposobów walki. Współczesny żołnierz chyba ma na sobie, nie wiem, około 40 kilo. Tam ma kamizelkę kuloodporną, dobry, szybkoszczelny karabin, lunetę, noktowizor, coś tam trochę do zjedzenia na parę dni, żeby przetrzymał. Jest gotowy na najtrudniejsze warunki. Jest świetnie wyposażony. Zadbano o to, jest świetnie wyszkolony. Zadbano o to, żeby był gotowy do walki w ekstremalnych warunkach. Tak samo my mamy świetną broń. Dziękuję wam. My mamy daną nam od Boga świetną broń. I apostoł Paweł mówi o tej broni i mówi o tym uzbrojeniu, który mamy wziąć, powinniśmy ubrać. A więc zwróćcie uwagę, musisz być, stanąć do walki, nie uciekać. Musisz uświadomić sobie, kim, że Pan jest z tobą i kim jest dla ciebie. I też on mówi, bądźcie przyobleczeni w zbroję Bożą. Ten pancerz sprawiedliwości. Wiecie, jak diabeł bardzo często próbuje podważyć tą sprawiedliwość. Oskarża nas, wytyka, wyciąga różne złe rzeczy z naszego życia. Wiecie, ona jest ta sprawiedliwość jak taka kamizelka kuloodporna. Ale patrzmy, że naszą sprawiedliwością jest Chrystus. On jest dla nas naszą sprawiedliwością. A więc weź tą sprawiedliwość przez wiarę. Oni zwyciężyli go, w tym objawieniu 12:11 czytamy, przez krew baranka. Ta krew się przelała i ona ciągle się kropi ku oczyszczeniu każdego z nas, którzy potrzebujemy na nowo oczyszczenia i usprawiedliwienia w oczach świętego Boga. Mamy wziąć pas prawdy. Czyli mamy chodzić w prawdzie, w uczciwości, w tym, co mówi nam Boże Święte Słowo. Zwróćcie uwagę, tam jest mowa o tym, że mamy mieć obuwie gotowości głoszenia Ewangelii. To jest część tej zbroi, którą mamy mieć. Trudno sobie wyobrazić współczesnego żołnierza bez butów albo w jednym bucie. Obuwszy nogi. I co daje siłę wierzącym także między innymi? Buty gotowości głoszenia Ewangelii. Że jesteś tym, który świadczy o Jezusie, mówi o Jezusie. Nie tylko oczywiście słowami, naszym życiem. Kiedyś zapytano Franciszka z Asyżu, czy mają głosić Ewangelię, jak to było, nie chciałbym tego spalić, to było świetnie powiedziane, a on mówi, jeśli trzeba słowem, to tak, ale zróbcie wszystko, żeby wasze życie pokazywało Ewangelię. I tylko wtedy, kiedy trzeba słowem, chociaż to ja uważam, że Franciszek trochę przesadził w drugą stronę, ale jest tutaj wyraźnie mowa o tym, żebyśmy dawali świadectwo i mówili, o naszym Panu Jezusie Chrystusie. To jest część naszej zbroi. Dlatego, kiedy jest mowa o świadczeniu i mówieniu i kto ma świadectwo, to, moi drodzy, wielu z nas powinno podnosić rękę i mówić: dzisiaj mówię świadectwo. Buty gotowości głoszenia, dawania świadectwa, mówienia, co Pan czyni w twoim życiu. Tarcza wiary, aby zgasić te wszelkie pociski złego, pociski zwątpienia, niewiary, mamy ją wziąć. Każdy z nas osobiście, weźcie tarczę wiary, aby te wszystkie strzały czasami, wiecie, to są różne strzały ogniste, czasami są to strzały języka, oczernienia, kłamstwa rzuconego na nasze życie, ale weźcie tarczę wiary, abyście się ostali i zgasili te płonące strzały, nie pozwolili, żeby one zaczęły rozpalać wasze emocje, wasze myślenie. Weźcie miecz ducha. Bez dobrego karabinu dzisiaj żołnierz niewiele zrobi. A jeżeli ma dobry karabin, dużo amunicji, weźcie miecz ducha. Bóg dał nam dobrą broń, aby demaskować, aby dawać odpór kłamstwom, tym podstępnym zasadzkom szatana wobec życia każdego z nas. I przyłbice zbawienia. Wiecie, ten hełm chroni naszą głowę, nasze myśli, nasze decyzje, nasze postanowienia, które właśnie płyną z tego sposobu naszego myślenia. Weźcie ten hełm zbawienia. Cieszcie się, radujcie się waszym zbawieniem, ogłaszajcie wasze zbawienie, ale też nie pozwólcie, żeby diabeł okradł was z tej świadomości, z tej pewności zbawienia, jaką macie w Jezusie Chrystusie. Tak więc w końcu, kiedy Paweł już tak dużo rzeczy powiedział, kim jesteś w Chrystusie, mówi: teraz stań do walki, nie bój się. Bracie i siostro, może dzisiaj nie walczysz o poletko. Zresztą, chociaż walka rozgrywała się na poletku, walczyli o swoje życie, o swoją przyszłość, o swój naród. I ty dzisiaj, i jutro, i każdego dnia, aż Pan nie przyjdzie, stań do walki. Pamiętaj, że Bóg jest z tobą. Pamiętaj, że jesteś świetnie wyposażony przez Pana. On ci to wszystko dał, całe uzbrojenie. Ono to jest zbroja Boża, nie twoja. Ona jest ci od Boga dana, abyś ją wziął, zaakceptował, przyjął i w tej zbroi się poruszał. I tam jest napisane w liście Jakuba: pamiętacie? Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawcie się diabłu. Kochani, przeciwstaw się w swojej komorze, w swoim domu, w swoim zborze. Przeciwstawię się diabłu. Nie uciekaj, nie poddawaj się. Stocz walkę. Niech, że tak powiem, miecz słowa aż przywrze do całego twojego jestestwa. Zaufaj Bożemu Słowu, a Bóg da zwycięstwo, bo jest po naszej stronie. Powstańmy, aby się modlić. Tam, gdzie jesteś, możesz dzisiaj uczynić dobre wyznanie tego, kim jest Bóg dla ciebie. Nie milczmy, moi drodzy. To jest duchowa walka, nawet w zgromadzeniu. Toczysz duchową walkę, odezwać się, czy się nie odezwać. A tak mi ciężko. A następnym razem przychodzisz i znowu następnym razem. Jest tak ciężko. Będzie zawsze ciężko. Albo bardzo często będzie ciężko. Albo co inni powiedzą. Słuchajcie, toczymy walkę. Jeśli toczymy ją w Boży sposób, będzie przychodziła pomoc, będzie przychodziło rozwiązanie, będzie przychodziło błogosławieństwo dla ciebie i dla innych, którzy są, kiedy jesteśmy razem. Weź miecz. Stań, daj odpór. Nie pozwól się wyprzeć, zdeptać diabłu. To ty masz deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Ty jesteś zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. To nie ty będziesz uciekać, Ale to diabeł, tam jest powiedziane, przeciwstawcie mu się, a on ucieknie, tak dosłownie to można przeczytać, a on ucieknie w popłochu od was. Czy jesteś gotów dzisiaj uczynić dobre wyznanie? Wyznanie, kim jest Pan dla ciebie? Nie coś może, to już jest coś wielkiego. Nie musisz nawet mówić o swoim problemie, ale możesz wyznać, kim jest Jezus dla ciebie. I że On jest zwycięzcą i daje ci zwycięstwo. Czyńmy teraz dobre wyznanie. Toczmy dobrą duchową walkę. Czy wierzysz, że On jest dla ciebie Panem, twoim Zbawicielem, tym, który przebacza ci grzechy, tym, który jest twoim dobrym pasterzem? Czyńmy dobre wyznanie. Zaśpiewamy pieśń, uwielbimy Pana, a później czyńmy dobre wyznanie przed obliczem Pana.